gościmy dziś Roberta Makłowicza w Krakowie. Panie Robercie, dużo mówiliśmy już o tym, że pan gotuje, czyli jest pan kucharzem, ale jest pan też...
Nie, nie jestem kucharzem.
Jest pan kucharzem, dziennikarzem, gotujący, podróżnikiem?
Nie każdy gotujący musi być kucharzem. Kucharz to ktoś, kto karmi zbiorowo, czyli ktoś, kto gotuje dla innych w zakładzie żywienia zbiorowego. Wszystko jedno, czy nazywamy to restauracją, czy stołówką. Ja jestem amatorem. Gotowanie to moje hobby, więc kucharzem jako takim nie jestem. Bywam czasami, ale nie jestem nim na co dzień.
Dziennikarz, podróżnik, historyk?
No, dziennikarz chyba. To była moja pierwsza praca zawodowa na etacie. Pierwsza i ostatnia na etacie jak na razie. To właśnie tak, pisanie. Zresztą pisanie sprawia mi w dalszym ciągu największą przyjemność. Chyba.
Krzysztof Warga napisał o pana książce, że spokojnie nie można obok pana książki przejść, że zawsze jest głodny, kiedy czyta pana książkę. No ja mam to samo z programami telewizyjnymi. Kiedy oglądam pana programy telewizyjne, to automatycznie jestem głodny i automatycznie muszę sobie zrobić coś do jedzenia. No co z panem jest, że pan tak wpływa na ludzi?
Wie pan, trudno i niezręcznie mi mówić o samemu sobie. Ale wydaje mi się, że może chodzi o to, że ja to, co robię, wypływa no właśnie z mojej pasji. Ludzie, którzy mają jakąś pasję, bywają zaraźliwi.
No i tego się trzymajmy, aby takich zaraźliwych ludzi było jak najwięcej, żeby to pan mógł zarażać.
W wielu innych dziedzinach.
I żeby pan mógł zarażać dalej Polaków do tego, by podróżowali, by gotowali, by próbowali potraw z innych krajów.
No z pewnością lepiej zarażać pasją niż czymś innym.
Sporo pan ma już tych podróży na swoim koncie, a która zapadła tak najbardziej w pamięci?
Wie pan, cały czas mam takie poczucie, że nie jest sztuką wsiąść w samolot i polecieć na drugi koniec świata i upajać się tym, co kompletnie nieznane i egzotyczne, to jest pewnego rodzaju pójście na łatwiznę, no bo to też ludzi interesuje i dziwi, gdyż widzą często to coś po raz pierwszy, ale dla mnie prawdziwe olśnienie jest wówczas, gdy odkrywam coś niezwykle wartościowego i interesującego najbliżej wokół siebie. To jest zawsze największa przyjemność, więc najbardziej się cieszę, gdy mogę pokazać coś nieoczywistego, coś pięknego, co jest o wyciągnięcie ręki. To mi zawsze sprawia największą przyjemność. Nie wiem, czy tutaj przywołam panu jakąś konkretną podróż, ale chyba no, dopóki nie zacząłem jeździć nie tylko po świecie, ale w ogóle po Polsce, to na przykład nie miałem pojęcia, że jednak coś jeszcze zostało w naszym kraju z tej dawnej Rzeczypospolitej wielu narodów. Przy okazji programu kulinarnego poznałem Tatarów polskich. Byłem w Kruszynianach, byłem w Supraślu. Poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy się niezwykle. Byłem w meczecie w Kruszynianach, widziałem tych ludzi. Zostałem dopuszczony do dalszego kręgu rodzinnego i wie pan, no to jest tak niezwykłe doznanie, no bo wiadomo, że z zaboru rosyjskiego wzięło się hasło Polak równa się katolik, które jest po prostu zwyczajnie nieprawdziwe. Ono było ukute w zaborze rosyjskim dlatego, bo tam to akurat to znaczyło. Prawosławny oznaczał okupanta, Rosjanina. Ale przecież nasza kultura, i mówię to ja jako rzymski katolik, nasza kultura i to wszystko, czym jesteśmy teraz, sięga właśnie do czasów, kiedy byliśmy lokalnym imperium, czyli Rzeczpospolitą, która miała w swoim składzie wiele narodów, które wyznawały różne religie i oddawały się różnym kulturom. I pokłosie tego jeszcze jest, mimo że spełnił się, komuniści zrealizowali po wojnie ten wyśniony przez endeków sen i uczynili Polskę niemal monoetniczną i monoreligijną. To słowo niemal ma tutaj ogromne znaczenie. Na peryferiach tego kraju drzemią jeszcze, biją jeszcze te dawne źródła naszej kultury, czyli mamy jeszcze właśnie naszych Tatarów, którzy się nie rozpłynęli tylko dzięki temu, że dalej są muzułmanami. Mówię o nich teraz tak dużo, bo teraz mamy taki czas, że im jacyś idioci, kompletnie nie wiedzący o co chodzi, zbezcześcili meczet, wrzucili im tam świńskie głowy, poniszczyli im cmentarz. Od XVIII wieku ci ludzie tam mieszkają. Oni dostali nadania i szlachectwo, nadania ziemskie i szlachectwo od króla Jana III Sobieskiego, ponieważ uratowali mu życie. To byli najwierniejsi synowie Rzeczypospolitej. Oni ginęli za ten kraj. A tylko dzięki temu, że dalej mają swoją religię, nie rozpłynęli się w tej masie, mają swoją tożsamość. Mamy w końcu, choć po tych okropieństwach wojny, w skali mikroskopijnej, ale mamy jeszcze żydowskie życie w Polsce. Mamy w końcu Ukraińców, mamy Białorusinów, I to wszystko jest wspaniała mozaika. Jeszcze raz podkreślam, mówię to ja jako rzymski katolik, bo dla mnie z tego płynie, z tej różnorodności płynie siła. Niech pan spróbuje pojechać na Śląsk Cieszyński, to jest niedaleko stąd, niech im pan tam powie, że Polak równa się katolik. Niech pan to powie Adamowi Małyszowi, który jest Kalwinem, niech tam to powie premierowi Buzkowi, który jest przecież ewangelikiem tak samo. Niech pan to w końcu Jerzemu Pilchowi powie, co to nie jest skład naszej kultury. Rozumie pan, różnorodność jest dla mnie ważna, to tylko z różnorodności czerpie się siłę.
No i właśnie pan tą różnorodność w swoich programach pokazuje, pan tą różnorodność pokazuje. Skupiając się, ja mam takie wrażenie przede wszystkim tutaj na obszarze południowa Polska, Słowacja, Czechy, Austria, to są chyba pana ulubione, Bałkany, to są chyba pana ulubione rejony, prawda?
Tak, to są moje ulubione regiony, bo tę różnorodność historycznie odnajduję nie tylko w Rzeczypospolitej, ale również w tym, czego Kraków był kiedyś częścią, czyli w dawnym Cesarstwie Habsburgów. Oczywiście, że ja je mitologizuję i idealizuję, ale wie pan, dla mnie właśnie miejsce, w którym stoi kilka świątyń obok siebie naraz, jest tak ważne. Zresztą wie pan, Łódź kiedyś była takim mikrokosmosem przecież.
Łódź czterech kultur.
No tak, bo byli tam Żydzi, Polacy, Niemcy, Rosjanie. I jako miasto niezniszczone te świątynie po nich pozostały, mimo że większość z nich już jest pusta. I Łódź na tej różnorodności zbudowała swoją siłę i potęgę. Kiedy to się zrobiło mono, to miasto zaczęło umierać, no nie oszukujmy się.
No właściwie już się odradza.
Teraz się odradza. Szkoda, że tak późno, bo naprawdę nie było wielką sztuką wpaść na pomysł w roku 91 albo drugim, żeby zrobić porządną drogę z Warszawy do Łodzi, albo żeby kolej jeździła 40 minut. No to nie jest poza zasięgiem technicznym również lat 90. ubiegłego wieku, nie było. I oczywiście rządzący nami dopuścili do tej zapaści, ale teraz się odradza. Jeżdżę do Łodzi z wielką przyjemnością i no zresztą w Łodzi jest najładniejszy hotel, w jakim w życiu spałem. Taki bardzo ładny hotel w dawnej fabryce poznańskiego.